Chciałbym dzisiaj mówić na temat Księgi Izajasza. Raz w miesiącu mamy kazanie na górze, raz w miesiącu mamy kazanie z Izajasza i reszta niedzieli są na inne tematy. Więc jeśli mamy Izajasza, to zachęcam, żebyśmy sobie otworzyli na pierwszym rozdziale, ponieważ studiujemy werset po wersecie. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli sobie dzisiaj na 17 werset. Pierwszy rozdział, 17 werset. I czytamy tak. Zaprawiajcie się w dobrem, troszcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie. To jest słowo, które Bóg przez Izajasza kieruje do Izraela. Zaprawiać się w dobrym postępowaniu. To inaczej mówiąc, czynić dobro. Ćwiczyć się w tym, aby czynić dobro wobec wszystkich. A troszczyć się o sprawiedliwość to doglądać albo zabiegać o to, żeby tej sprawiedliwości nie wypaczano albo nie łamano, ale żeby czyniono to, co jest sprawiedliwe w oczach Pana Boga. Bóg nam dał swoje słowo, które mówi o tym, co to znaczy żyć zgodnie z normami sprawiedliwości. Biblia, którą czytamy, mówi o tym, co to znaczy żyć według sprawiedliwości Bożej. I my jako Kościół dzisiaj mamy dbać o to, żeby tej sprawiedliwości nie wypaczano i nie łamano. Jeden z wersetów w Małym Proroku mówi, że w czasach ostatecznych, a my żyjemy w czasach ostatecznych, ludzie, którzy żyją wokół nas, dobro będą nazywać złem, a zło będą nazywać dobrem. Jeszcze 50-100 lat temu ludzie wierzący w takich zgromadzeniach jak tutaj dziwili się, że Biblia mówi o tych czasach, a my dożyliśmy tych czasów. Dożyliśmy czasów, że jeszcze 50 lat temu w różnych książkach medycznych było napisane, że homoseksualizm to jest choroba, w religijnych, że jest to grzech. Dożyliśmy czasów, że homoseksualizm jest napisany skłonnością seksualną i to jest norma. Są nawet kościoły, gdzie homoseksualiści są pastorami, gdzie lesbijki są pastorami. Dożyliśmy czasów, kiedy dobro nazywa się złem, a zło nazywa się dobrem. I to w wielu aspektach. Więc jako Kościół musimy stać na straży tego, co naucza Biblia. Na temat straży, co to znaczy być sprawiedliwym w oczach Pana Boga. Ten sam werset mówi o tym, wspomagać uciśnionego, to wspierać się wzajemnie w naszych potrzebach. Wspomagać uciśnionego, to znaczy, że jeśli ktoś z nas w naszym Kościele będzie miał problemy, to jako Kościół, jako rodzina powinniśmy zadbać o tą osobę. Dalej w tym samym wersecie jest powiedziane oddawać słuszność sierocie. Kiedy Izajasz prorokował i mówił to, co tutaj czytam, w tamtych czasach osoba młoda, która straciła rodziców i była sama, bez rodziny, musiała sama zatroszczyć się o swój byt. Nie było domów dziecka. Nie było opieki socjalnej. I Izajasz kieruje słowo do całego narodu, mamy zadbać o sieroty. Pomóc im w życiu. Taka samotna osoba, młoda sierota, często nie zdawała sobie sprawy ze swoich praw i to, co im się należy, nie umiała się bronić. Więc różni ludzie potrafili taką osobę oszukać, wykorzystać i odebrać jej wszystko, co posiadała. Więc Bóg tutaj nakazuje, że ludzie wierzący mają dbać o sieroty. I dalej mówi, że mamy stawać, że Izrael, ale tyczy się to też dzisiaj Kościoła, że mamy stawać w obronie wdowy. W tamtych czasach też było o wiele trudniej kobietom samotnym niż dzisiaj. W tamtych czasach kobieta nie miała nic do powiedzenia. Większość kobiet była analfabetkami, nie pisała, nie czytała i nikt się nie liczył z jej zdaniem. Bo cały system społeczny był oparty o mężczyzn. Dzisiaj się to zmieniło. Ale nie wiem, czy o tym wiecie, mam taki wykład o kobietach, do misjonarzy to mówiłem. Na przykład w 1996 roku był jeszcze takie, można to powiedzieć, województwo w Szwajcarii, gdzie kobiety nie mogły głosować. Mówię o 1996 roku. w Europie, Szwajcaria. Nie mówię o Szwajcarii na Antarktydzie. Także te czasy się bardzo zmieniły, ale w tamtych czasach Bóg nakazał, żeby stawać w obronie wdowy. Ale również i dzisiaj nie brakuje wdów, starszych kobiet, które sobie nie radzą i co chwilę czytamy w gazecie albo słyszymy, że ktoś oszukał na tak zwanego wnuczka na przykład. Albo przyszedł pan, ostatnio w gazecie widziałem w Giżycku, że przyszedł pan z elektrowni spisać licznik i naciągnął panią, że od razu, żeby mu zapłaciła, to już nie będzie musiała chodzić. Kiedy już od dawna się nie płaci panu, który chodzi spisywać licznik, czyli po prostu pan ją oszukał. Nie brakuje starszych kobiet, które nadal są oszukiwane i zadaniem Kościoła jest stawać w obronie takich osób. I to jest słowo, które szczególnie jest skierowane do mężczyzn, że naszym obowiązkiem jest stawać w obronie wdowy, sieroty i każdej osoby, która potrzebuje wsparcia. Werset 18 mówi, chodźcie i rozsądźmy, dosłownie rozprawmy się, prawujmy się. Bóg zachęca Izrael i mówi, chodźcie do sądu, prawujmy się. Kto ma rację? Choć wasze grzechy są jak szkarłat, jednak jak śnieg wybieleją, choć czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. To Bóg kieruje do Izraela. Czerwień szkarłatu i purpury przypomina krew, czyli mordy, krzywdy. Kolor czerwony w Biblii symbolizuje właśnie przelaną krew, czyli po prostu też grzech. A biała barwa śniegu w Biblii symbolizuje oczyszczenie, usprawiedliwienie. I Bóg zwraca się tutaj do całego grzesznego Izraela i zaprasza ich na rozprawę sądową w sprawie ich życia. Jak wygląda wasze życie? I Bóg tutaj stwierdza, że życie Izraela pełne jest grzechu, są czerwieni od grzechu, pełni krwi, że krew jest na ich rękach i na ich ciele. Ale Pan Bóg zapowiada im tu, mówi coś bardzo obiecującego, że mimo, że jesteście tak grzesznymi, zepsutymi ludźmi, to ja sprawię, ja wam obiecuję, że będziecie biali jak śnieg. To ja was oczyszczę. Ja to uczynię. A więc, kiedy czyta się ten werset, to widać niesamowitą nadzieję. Widać w tym wersecie Boga Ojca, który nie jest Bogiem strasznym, że zależy mu, żeby nas ukarać za wszelką cenę i wysłać do piekła, ale On ze swojej strony robi wszystko, żeby każdego grzesznika wywołać z grzechu, wyrwać go. I kiedy patrzę na życie kogoś, kto papla się w grzechu, to mówi, ja sprawię, że będziesz czysty. Kiedyś byłem na spotkaniu pastorów i przyjechał prezbiter naczelny Kościoła Baptystów z Francji, który umie słuchać głosu Ducha Świętego. Dla niektórych pastorów w Polsce baptystycznych to jest jeszcze dziwne, że można słyszeć w tych czasach Boga. Ale on był prezbiterem całego Kościoła Baptystów i umiał słyszeć głos Ducha Świętego. I modlił się o wszystkich pastorów, którzy tam byli i podszedł też do mnie i modlił się i miał do mnie słowo od Boga. Bóg mówił do niego i on mówił do mnie. I mówił o rzeczach, o których nikt nie wiedział, tylko Bóg. I to jest bardzo ciekawą rzeczą, że mówił o moim problemie, o moim grzechu. Ale nie mówił na tej zasadzie, bo po tym można rozpoznać, że to mówi Bóg albo to mówi diabeł. Diabeł, kiedy przychodzi do nas, to mówi, jesteś taki, 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 robisz to, to, to i to. Diabeł stoi blisko nas, żeby nas oskarżać i mówić, jacy jesteśmy beznadziejni. Ale kiedy Bóg mówił przez tego brata z Francji do mnie, do faceta, który miał 70 lat albo ponad, nie mówił o moim problemie, o moim grzechu, ale mówił o tym, tak jak tutaj z Izaiasza. Bóg mówi, jesteś wolny, a ja cię widzę wolny. Mimo, że masz taki problem, to ja cię uwalniam. I wtedy wiedziałem, że to mówi Bóg. Bo po pierwsze ta osoba nie znała mojego problemu, a po drugie Bóg w tym słowie mówił, że widzę cię wolny. Taki jest Bóg. Bóg nie przychodzi po to, żeby nas oskarżać, żeby nas jeszcze pognębić. A ty 5 lat temu zrobiłaś to. Ja nie wiem, czy w ogóle możesz wrócić do społeczności ze mną. Takie rzeczy nam mówi diabeł. To nie jest Duch Święty. Duch Święty, kiedy przychodzi, mówi, nieważne co było, widzę twoją pokutę, widzę twoją płacz, a ja cię uczynię czystym. Wybielejesz jak śnieg, twoje życie się zmieni. Tak Bóg zawsze wlewa w nasze serce nadzieję. Zawsze widzi nas w sensie czystymi, bogobojnymi i świętymi. Tak Bóg nas widzi. Zawsze podchodzi do nas optymistycznie, z radością i z nadzieją. Nigdy nie przychodzi po to, żeby nas pognębić. Nigdy w spotkaniu z Bogiem nie będziesz się czuł rozbitkiem duchowym i psychicznie źle. I musisz pójść do psychiatry, wziąć lekarstwa. I psychiatra się pyta, co się Pani stało? Miałem spotkanie z Bogiem. I jest tylko teraz od tej pory coraz gorzej ze mną. To nie był Bóg. Miałeś spotkanie z diabłem. Bo jeśli ktoś ma spotkanie z Bogiem, to ma na nowo siłę i chęć do tego, żeby żyć. Kiedy człowiek się spotka z Bogiem, to mówi, to nieważne, jak wyglądało moje życie, ale wiem, że Bóg mnie kocha i nadal chce mnie uratować. I człowiek nabiera ochoty i siły do tego, żeby żyć i żeby zmienić swoje życie. O tym mówi tutaj Izajasz. Więc jeśli ktoś z nas ma jakiś problem, który go boryka od wielu lat, to pamiętaj, Bóg zrobi wszystko, żeby cię wybielić jak śnieg, żeby cię wyciągnąć z tego problemu, bo tak jest nasz Bóg. Izajasz 1,19 mówi, jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać. Uległość oznacza poddanie się pod autorytet. Przepraszam za porównanie, ale jeśli ktoś nie ułoży sobie psa i nie sprawi, że pies będzie uległy, to wiecie, co zrobi pies? Przejmie władzę w domu. Słyszałem o rodzinie, która wracając ze spaceru z bokserem, otwierali drzwi, bokser wchodził pierwszy, kładł się na chodniku i na wszystkich warczał. I nikogo nie chciał wpuścić do domu. Był pan głowa domu, mężczyzna miał ulubiony fotel, ale fotel opanował bokser. Kto był głową domu? Bokser. Uległość to jest poddanie się pod czyjś autorytet. Jeśli nie wychowasz sobie psa, to będziesz miał problem. A Bóg chce wychować nas. Chce, żebyśmy się poddali pod Jego autorytet. Bo tylko On zna przyszłość i wie, co jest dla nas dobre. Więc Bóg mówi, uległość oznacza poddanie się pod Boży autorytet, tak jak pies poddaje się pod autorytet swojego gospodarza. A posłuszeństwo to jest wykonywanie tego, co Bóg chce. Być posłusznym to czytać Biblię i żyć według niej. Jeśli więc jako pastor słyszę od kogoś, że Bóg mu coś kazał zrobić, ludzie wierzący czasami tak mówią, modliłem się i Pan Bóg mi kazał zrobić to i to. I później ta osoba w ogóle tego nie robi, to ja mówię do tej osoby, jesteś bardzo odważnym człowiekiem. Ty nawet z Bogiem się nie liczysz. Co tam pani burmistrz w Giżycku, no nie? I pan prezydent Polski, ty nawet z Bogiem się nie liczysz. No bo jeśli ty mówisz, że Bóg ci coś kazał zrobić i ty tego nie robisz, to ja jestem w podziwie. Ja mówię, ja taki odważny nie jestem. Ja po prostu jestem zwykłym pastorem. Jak Bóg mi coś powie, to ja bardzo często z Bogiem dyskutuję i mówię, nie podoba mi się to. Ale ponieważ ty jesteś Bogiem i ty mi kazałeś to zrobić, to ja to zrobię. Kiedy moja żona musiała dokończyć studia w Warszawie, to poszedłem do rektora seminarium, Gustawa Cieślara i mówię, on mi zaproponował zakładanie zboru baptystycznego. Ja mówię, to ja bym chciał w Otwocku, bo tam jest podobno dużo ludzi wierzących, to jak ich zbiorę i powstanie zbór. A on mówi, nie, pojedziesz do Mińska Mazowieckiego. Ja mówię, ale mi się to nie podoba. A Gustaw mówi, może ci się nie podobać, ale pojedziesz do Mińska. I wiecie, że Bóg go w tym użył? I to Bóg sprawił, że ten facet był taki stanowczy i powstał tam kościół. I wiele razy w moim życiu było tak, że Bóg mi kazał coś robić i ja mu mówiłem, nie podoba mi się to, Panie Boże. A później mijało pół roku albo rok czasu i mówię, to była genialna decyzja, Panie Boże, że ja to zrobiłem. Byłem z siebie dumny, że byłem mu posłuszny, mimo że mi się to nie podobało. Posłuszeństwo to jest wykonanie Jego woli. Tego, co Biblia nakazuje. Ale jeśli ktoś mówi, że Bóg ci coś kazał i ty tego nie robisz, jesteś niesamowicie odważnym człowiekiem, bo ty nawet z Bogiem się nie liczysz. Jeśli Bóg znajduje osobę uległą, uniżoną i posłuszną Jego nakazom, to Bóg mówi, będzie ta osoba zażywać dóbr ziemskich. Bóg mówi, jeśli znajdę osobę, która będzie mi uległa, a nie taki osioł, który ciągle kopie. Jest taki jeden z moich ulubionych wersetów z Księgi Psalmów. Kiedy go czytałem, to Bóg mówił, że to o mnie jest. Powiedział, tam jest napisane tak, nie bądź jak osioł i koń, którego można ściągnąć tylko lejcami. Ja wiem, że to jest werset o mnie. Mój dziadek był uparty, mój ojciec był uparty, ja jestem uparty. I Bóg bardzo często po prostu wkłada mi wędzidło w usta i ściąga mnie lejcami. I to boli. I mi się to nie podoba. Ale wiem, że zawsze, kiedy czytam ten werset, to wiem, że Bóg mówi o mnie. Tylko, że można być upartym w dobrym i upartym w złym. I człowiek, który jest uparty w złym, idzie prosto do piekła. Albo mija się z wolą Bożą i ciągle cierpi. Ale Bóg mówi tutaj coś takiego. Jeśli znajdę osobę, która jest mi uległa, nie jest uparta i jest mi posłuszna, wykonuje moje polecenia, to ta osoba będzie zażywać dobra tutaj na ziemi. Czyli takie prosperity. Wiemy, że to różnie z tym prosperity w Biblii, ale tu jest obietnica. Bóg mówi, jeśli ja zobaczę, że ty słuchasz mnie i robisz to, co ja chcę, to ja ci będę błogosławił. Bo taki jest Bóg. On chce nam błogosławić tutaj na ziemi. Bo jest dobrym Bogiem. Bo kolejny werset o tym mówi. 1:20 mówi tak. Ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi, albowiem usta Jahwe to wyrzekły. Czyli Bóg mówi, jestem dobry i chcę wam błogosławić, ale jeśli uprzesz się w złym i wybierzesz złą drogę, to miecz was wytępi, to zginiesz. Bo ja to mówię jako Jahwe. Opór w oczach Pana Boga to brak uległości i posłuszeństwa. W księdze, pierwszej księdze ze Samuela jest powiedziane, Bóg powiedział tak przez Samuela. Jeśli ktoś jest uparty i nieposłuszny, to w moich oczach jest tak, jakby oddawał chwałę diabłu. Bo kto jest pierwszą osobą na świecie, we wszechświecie, która się zbuntowała i była nieposłuszna Bogu? Diabeł. On jest ojcem uporu. Jeśli ktoś z nas, jako człowiek wierzący, uprze się w złym i nikt nie jest w stanie mu przemówić do rozumu, ani pastor, ani rada zboru, ani cały Kościół, to twoim ojcem jest diabeł. Bo Duch Święty zawsze prowadzi do uległości, żeby poddać się pod Boży autorytet, pod Boże Słowo. Więc Bóg mówi, jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi. Taka osoba idzie w kierunku śmierci. Tak jak mówię, ja wiem, o czym ja mówię, bo mój dziadek był strasznie uparty, mój ojciec był uparty i mi się to udzieliło. Więc ja wiem, o czym mówię. Pamiętam, że na początku małżeństwa mieliśmy sprzeczkę z żoną, nie mieliśmy jeszcze dzieci i po prostu się obraziłem na żonę. Poszedłem do drugiego pokoju i zamknąłem drzwi. To jest najgorsza rzecz, którą mężczyzna może zrobić ukochanej kobiecie. Obrazić się na nią i powiedzieć, nie rozmawiam z tobą. Nie dość, że ją skrzywdził, to jeszcze mówi, nie będę z tobą gadał. To jest najgorsza rzecz. Słuchajcie, kiedy byłem sam w pokoju, przyszedł Bóg i wtedy zrozumiałem werset z Księgi Jeremiasza. W księdze Jeremiasza jest powiedziane, że Bóg powiedział coś do Jeremiasza, powiedział, idź i mów do tego narodu. A on powiedział tak, nie idę. Ciągle chcą mnie zabić, nawet własna rodzina chce mnie zabić. Cały naród chce mnie zabić. I ty mówisz, idź i mów. I pozbawiłeś mnie żony, dzieci, wszyscy chcą mnie zabić, same nieszczęścia, mam tego dosyć. Tak powiedział Jeremiasz do Boga. Nigdzie nie idę. I w Jeremiaszu jest powiedziane, że Bóg w jego wnętrznościach rozpalił ogień, że po prostu tak go paliło w środku, że zmienił zdanie. Słuchajcie, siedziałem w pokoju i przeżyłem identyczną rzecz. Ja wiem, że nam ludziom wierzącym jest trudno uwierzyć. Łatwiej jest nam uwierzyć w coś, co było 2000 lat temu niż dzisiaj. No ale przecież Jeremiasz to przeżył, a to już dawno przeminęło, wiesz? To jest niemożliwe, żebyś ty miał takie przeżycie. To jest właśnie tendencja białych ludzi, baptystów dzisiaj. Ale ja miałem identyczne przeżycie. Tak mnie paliło w brzuchu, że bardzo szybko zmieniłem zdanie. Raz. raz Bogu się sprzeciwiłem. Było to związane z żoną, że nie pójdę i nie przeproszę ją. Bóg mi pomógł w przeprosinach. Więc wiem, co to znaczy uprzeć się, więc powiem tak, jeśli ktoś mówi, że Bóg mu coś kazał i ta osoba mówi, że tego nie zrobi, to jesteś głupi. Bo ja raz tylko Bogu się sprzeciwiłem i wiedziałem, że to jest Bóg Wszechmogący. Ja jestem tylko małą mróweczką. I Bóg ma różne środki, żeby taką mrówkę zmienić. I Jonasza na przykład ryba połknęła, dosyć duża. I go tak powoli w żołądeczku trawiło przez 3 dni. I też zmienił zdanie. Jeremiasza paliło. Człowiek, który mówi, że nie słucha się Boga, a Bóg mu coś kazał, jest po prostu głupi. I bardzo często jest tak, że człowiek nie doznaje żadnego błogosławieństwa w życiu duchowym, bo jest po prostu Bogu nieposłuszny. Albo Bóg mówi, jeśli będziesz mi uległy i posłuszny i porzucisz bunt, a bunt jest, za buntem stoi jeden ojciec, to jest diabeł, to Bóg mówi, ja cię będę błogosławił. Także zobaczcie na swoje serce, jeśli ktoś z was widzi, że jest mało uległy wobec Biblii i Boga, którą czytasz, to może to jest odpowiedź, dlaczego nie ma prowadzenia w twoim życiu i błogosławieństwa. Bo kładziesz głowę pod miecz, jak tu jest napisane, że jeśli ktoś się zatnie w oporze, miecz go wytępi. I to jest cecha, która bardzo często towarzyszy mężczyznom, Polakom mężczyznom, że jak się zatnie, to go nic nie wyrwie z tego pokoju. Nikt. Nawet jakby przyszło 4 przyjaciół i powiedziało Gienek, no ale weź, zostawmy się, przecież to dobra kobieta jest. Nie. On się zaciął. I wtedy Pan ma inne sposoby. Bardzo często jest to choroba. Straszne rzeczy się wtedy z tym człowiekiem dzieją. Ale taki jest Bóg. Bo Bóg wie, jak bardzo trudno złamać jest dumę faceta. Ale to taka osoba sama siebie krzywdzi. 1.21 mówi tak. Jakżeż to miasto wierne stało się nierządnicą. Syjon był pełen prawości, sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz zabójcy. I Bóg mówi to o mieście swoim świętym Jerozolimie, która była kiedyś wierna Bogu, a w oczach Bożych stała się teraz prostytutką. Bóg patrząc na mieszkańców Jerozolimy widział prostytutkę. Kiedyś widział prawość i sprawiedliwość, a teraz boleje nad tym, bo widzi prostytutkę i zabójców, morderców. I werset 22 mówi, twe srebro żużlem się stało, wino twoje z wodą zmieszane. To jest werset mówiący o procesie oczyszczania srebra, albo złota, albo srebra. I polegał on na tym, że tak długo podgrzewano srebro albo złoto z dużą domieszką ołowiu, aby w końcu wyodrębnić ołów i srebro, żeby to stało się czyste. A tutaj Bóg mówi, że wy, mimo że byliście cenni w moich oczach, że byliście jak srebro cenne, staliście się bezużyteczni jak żużel. Staliście się żużlem, który do niczego nie jest mi potrzebny. Bo srebro w Biblii oznacza pieniądz albo oznacza coś cennego. I to jest zatrważający werset mówiący o tym, że możesz być dzieckiem Bożym, możesz być kimś cennym w Jego oczach, i tak się pogubić w życiu, że stajesz się żużlem, a nie srebrem. I drugie tutaj porównanie jest, mowa jest o winie, twoje z wodą zmieszane. Chodzi o to, że kiedy produkuje się wino, to najlepsze wino jest bez dodatku cukru, co jest bardzo trudne dla Polaków zrozumieć, ale dobrej marki wina produkuje się bez cukru. I nawet bez drożdży. Bo w skórce już winogron ma drożdże. Robisz miąższ i najlepsze wina produkuje się w krajach, gdzie jest ciepło i najlepsze wino na przykład jest wtedy, kiedy w Izraelu jest mroźna zima. To jest bardzo ciekawy proces, że winogron wtedy walczy o przetrwanie, Tam prawie w ogóle nie ma zimy. Ale kiedy jest bardzo chłodno, to winogron walczy o przetrwanie, staje się silniejszy, ciągnie więcej soków, wypuszcza większe winogrona, grubsze i bardziej soczyste, i bardziej słodkie. I wtedy jest takie wyborne wino. Ale jeśli ktoś chce szybko uzyskać wino taniej produkcji, bo rodzina już czeka, to wtedy się sypie cukier, drożdże, jeszcze w dużych zakładach siarkę i taki się robi Made in Polska najtańsze wino. I tutaj Bóg mówi, byliście kiedyś wybornym winem. Ciekawe porównanie, nie? Jakbyście tutaj, jakiś pastor z Ameryki byłby, to by był po prostu zszokowany i w trakcie kazania wyszedł, że ja tutaj zachęcam do alkoholizmu. Ale ja nie dbam o to, co pomyśli o mnie pastor ze Stanów Zjednoczonych, tylko Biblia tak naucza. W Biblii jest bardzo dużo porównań do wina. I Bóg tutaj mówi, że byliśmy kiedyś jako ludzie wierzący, jak wyborne wino, a teraz zostaliście rozcieńczeni wodą. Tacy niejacy jesteście. Podobny jest obraz z listu w Apokalipsie do Laodycei, że Jezus staje przed Kościołem, przed zborem, tak jak nasz zbór tu w Giżycku, i mówi tak, zdecydujcie się, albo bądźcie gorący, albo zimni, ale jak będziecie tacy letni, to was wypluje z ust. Czyli Jezus mówi do Laodycei, albo całym sercem za mną, albo całym sercem za diabłem, ale zdecydujcie się. Najgorsi, mówi, w moich oczach są tacy letni chrześcijanie. Wiecie dlaczego? Bo odrobina kwasu zakwasza cały kościół. Jeśli do kościoła przechodzą tacy nijacy chrześcijanie, to bardzo szybko cały zbór może się taki stać. Tacy nijacy. I tutaj jest porównanie do wina. Że mamy być czystym, wybornym winem. Powiem wam, że jest taki werset w Ezechiela, że na uczcie weselnej w niebie Bóg zastawi stół, tutaj mają problem wegetarianie, wybornym, tłustym mięsem. Także ten, kto z was nie je mięsa, już niech ćwiczy, bo w niebie będziemy jedli mięso. Jeszcze gorsza rzecz, którą Bóg powiedział w Ezechiela, że w niebie będziemy pili wyborne wina. To jest niemożliwe, ktoś powie. Bóg nie rozpija Polaków. Naprawdę, wierzący, zbawieni Polacy w niebie będą pili wino. Szok. A to jest na inne kazanko. Werset 1,23. Twoi książęta zbuntowani, towarzysze złodziei, wszyscy lubią podarki przekupne, gonią za wynagrodzeniem, nie dbają, nie oddają sprawiedliwości sierocie, sprawa wdowy nie dociera do nich. Jeden z głównych elementów tradycji prawnej Izraelitów, Judejczyków, dotyczył ochrony słabych i ubogich, wdów i sierot, o tym co mówiłem, i przybyszów, cudzoziemców inaczej. I królowie, którzy zasiadali w Jerozolimie, uważali za swój obowiązek, jako mądrzy władcy, ochronę ubogich, wdów, sierot i cudzoziemców. Tak było też podczas, kiedy Polska była największym królestwem, to królowie chronili mniejszości narodowe. Dlatego Polska miała wtedy dobrobyt. Zawsze, kiedy w jakimś narodzie się szczuje na jakąś mniejszość narodową, to taki naród upada. I tutaj Bóg mówi, że książęta, czyli doradcy króla, którzy zamiast chronić ubogich i słabych, sami okradają tych ludzi. Czyli najbogatsi w Jerozolimie za czasów Izajasza okradali najsłabszych. No bo do kogo mógł pójść na skargę taki słaby człowiek, jeśli okradał go książę, doradca króla? No to przecież król nie stanie po stronie słabego, tylko po stronie księcia. I w takich czasach też żyjemy. 24 werset, już powoli kończąc. Przeto taka jest wyrocznia Jahwe, Boga zastępów, wszechwładcy Izraela. Ach, pocieszę się kosztem moich wrogów, pomszczę się na mych nieprzyjaciołach. I to jest werset o przestrodze Pana Boga, który mówi, że wyleje swój gniew na wrogów Boga. A wrogiem Boga to nie jest tylko ta osoba, która mówi, że nie wierzy w istnienie Boga. Wrogiem Boga może być ktoś, kto udaje wierzącego człowieka, ale nie żyje według Biblii, albo niszczy to, co czyni Pan. To jest, i powiem wam, że to jest o wiele bardziej sprytny wróg, który jest w Kościele i niszczy Kościół. To jest wróg Pana. I problem polega na tym, że Bóg mówi tu nie o wrogach takich na zewnątrz, tylko bardzo często o wrogach wobec Niego samego i Jego dzieła. I bardzo często Bóg Ojciec widzi jako wrogów ludzi wierzących, którzy uważają się za wierzących, ale nie są pokorni, ulegli i posłuszni Bogu, ale żyją w buncie. Pierwsza księga Samuela mówi wyraźnie, jeśli ktoś z nas żyje w uporze i w buncie, jest sługą diabła. Pierwszy list Jana o tym mówi, że jeśli ktoś nie jest posłuszny Bogu, jest dzieckiem diabła. Nawet jeśli się nawrócił i przyjął chrzest wodny i ma członkostwo w kościele baptystów, to kiedy Bóg patrzy z nieba, mówi, o, dwójka w tym zborze dzieci diabła. Nie słuchają mnie w ogóle. Nie stosują się do zasad mojej Biblii. Są uparci i zbuntowani. To nie są moje dzieci. Bóg jest cierpliwy i robi wszystko ze swojej strony, aby nasze grzechy wybielały jak śnieg. Ale te wersety, które wam cytowałem, jeśli zatniemy się w uporze, to nawet Bóg nam nie pomoże. On będzie robił wszystko ze swojej strony, żebyśmy zrezygnowali z uporu i z braku posłuszeństwa, ale jeśli ktoś się uprze na coś i będzie po prostu miał złe, wypalone serce, to Bóg nie jest w stanie mu pomóc. I Bóg tutaj daje przestrogę przez Izajasza. Nie podkładaj głowy pod miecz. Bądź mi uległy. To, co czytasz w Biblii, wprowadzaj w życie. Kocham uległość, mówi Bóg, i kocham posłuszeństwo. Taką osobę wybieram i będę takiej osobie błogosławił. To takie ma nastawienie Bóg do nas. On chce nam błogosławić, ale szuka osób uległych. Amen.